Panie premierze, Niemcy i Rosję, oprócz przyjaźni Gerharda Schrödera i Władimira Putina, ma połączyć nowy gazociąg biegnący z pominięciem naszego kraju. Czy w związku z tym Polsce grozi duży kryzys energetyczny i drastyczna podwyżka cen gazu?
O, trudno oczywiście odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno gdybyśmy mieli niezależne od Rosji źródło zasilania w gaz, to byłyby na to znacznie mniejsze szanse. Ja chciałem podkreślić, że nam z Rosji gaz jest bardzo potrzebny i nikt nie zamierza ani zrywać kontaktów, ani obrażać się na Rosję. Cały problem polega na tym, żeby oprócz Rosji mieć jeszcze dostawcę. Niezależnego od tego kraju, o to się starają wszyscy, którzy użytkują gaz w Europie. I my mieliśmy taką ogromną szansę, jeśli chodzi o złoża norweskie. No ta szansa w tej chwili praktycznie nie istnieje, bo żeby ją odbudować, to trzeba ogromnego wysiłku. Nie wiem, czy się to uda. Było bardzo trudno parę lat temu, a teraz będzie pewnie jeszcze trudniej. Więc żałować należy tej straconej szansy, bo Polska miałaby wtedy rzeczywiście poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zasilanie w gaz, a to jest bardzo ważne i dla gospodarstw domowych, dla polskiego przemysłu. Z wielu punktów widzenia jest to sprawa kluczowa.
Czy dużo brakłoby dopiąć i sfinalizować kontrakt z Norwegami?
Jeszcze trochę tak, dlatego potrzebny był ten rok między 2001 a 2002 i ten rok zostawiliśmy w nadziei, że następny rząd jednak z zasady i jakby z założenia nie odrzuci tego kontraktu. No już niestety w kampanii wyborczej było zapowiadane, że kontrakt jest nieinteresujący, że dostawy z Rosji są pewne i nie ma się czego obawiać. Widać dzisiaj, jak były to informacje dalekie od prawdy. Podobnie mówiono potem, w czasie dyskusji sejmowej na przykład, zapewniano nas, że to Norwegowie odrzucili kontrakt.
Co, panie premierze, bez względu oczywiście na całą sprawę, do końca kłamstwem nie było.
No to prawda, ale myśmy przez pełny rok w ogóle się nim nie zajmowali. Myśmy, czyli polski rząd w 2002 roku, nie zrobił praktycznie nic, żeby ten kontrakt podtrzymać.
A co należało wówczas robić i co było najbardziej potrzebne?
Dokończyć negocjacje ze Słowakami, państwami bałtyckimi, Węgrami. Nawet Chorwacja była zainteresowana tym gazem, bo chodziło o to, że tego gazu było trochę za dużo dla nas i należało go sprzedać, a można było go reeksportować. To bardzo ważne, bo gazu z Rosji praktycznie nie możemy reeksportować. W każdym razie jest to ograniczone. Natomiast tam można było reeksportować, a więc bardzo dobry kontrakt. No i tego nie zrobiono przez cały rok i kontrakt upadł. Teraz powiem, że możemy starać się o inne źródła zasilania, ale będą one zawsze z pośrednikami i zawsze w jakiś sposób będą zależne od źródła rosyjskiego.
Niemcy fetują podpisanie kontraktu gazowego z Rosją, Unia prawie milczy. Nie ma pan wrażenia, że wspólnota europejska wystawia nas do wiatru, zapominając, że my, jako członek Unii Europejskiej, też mamy swoje strategiczne interesy i oczekujemy wsparcia?
Sami też się wystawiliśmy, bo uważam, że polski rząd powinien był stanowczo reagować na te działania. Chciałem przypomnieć, że w 2001 roku, kiedy już były takie rozmowy pomiędzy Rosją i Niemcami, pomiędzy Rosją a Unią Europejską, Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej, ale ogłosiliśmy, że nie zgadzamy się na rozmawianie o Polsce ponad naszymi głowami, o warunkach dostaw gazu ze wschodu na zachód, z pominięciem zdania Polski. Zorganizowaliśmy wielką konferencję w Warszawie, to było chyba na wiosnę, czy w zimie jeszcze 2001. Było 20 parę krajów, dostawcy gazu i użytkownicy gazu w Europie. I ta poważna konferencja i zbliżenie problemów zaopatrzenia w gaz i bezpieczeństwa energetycznego dla tych potentatów europejskich spowodowało, że te dyskusje się skończyły na temat tego z Rosji do Niemiec, bezpośredni rurociąg i tak dalej, i tak dalej. Za to wprowadziliśmy do obiegu europejskiego jako pewnik dostawy gazu z Norwegii wprost do Europy Centralnej, czyli do Polski. No i teraz już ta sytuacja nie istnieje. Teraz wrócił kontrakt Rosja-Niemcy, bo nasz rząd dwa lata temu nie zaprotestował w sposób stanowczy i nie zmobilizował sił europejskich po to, żeby ten kontrakt jakoś oddalić. No i teraz to już jest niemal niemożliwe.
Projektowana nitka gazociągu bałtyckiego została odtrąbiona nie tylko w kategoriach sukcesu politycznego, ale także jako triumf lobbystów. Czy nasz kraj ma dobry lobbying w Brukseli?
Staramy się w Parlamencie Europejskim zrobić co można, ale i tak najwięcej zależy od polskiego rządu.
Szef Platformy Jan Rokita powiedział niedawno, że Jeśli instalacje przesyłowe gazu zostałyby sprywatyzowane przed wyborami, to po wyborach kolejny rząd przeprowadzi ich nacjonalizację. Co pan na to?
Ja musiałbym znać dokładnie założenia projektu i pomysłu pana przewodniczącego Rokity, żeby się wypowiadać jednoznacznie na ten temat, ale na pewno jakiś sens w tym jest.
Panie premierze, wybory tuż, tuż, sondażowo rzecz biorąc, czeka nas rząd koalicyjny PO-PiS. Jak pan wróży temu mariażowi politycznemu? Pytam pana jako byłego szefa rządu, szczególnie mocno zaprawionego właśnie w bojach koalicyjnych.
Będzie ta koalicja miała trudności, ale wróży je jak najlepiej.
Gdzie będą największe punkty zapalne i największe problemy?
No, dogadać się co do głównych punktów programowych, a także co do składu rządu, bo zawsze to budzi kontrowersje.
Jak pan odbiera ukraińską wojnę na górze jako pomarańczową rewolucję BIS?
Odwrócenie wojny na górze w jakimś sensie i dymisja rządu i zaczęcie niejako od nowa, to jest druga pomarańczowa rewolucja, czyli powrót do tego, co było pod koniec ubiegłego roku, i to napawa optymizmem, ale oczywiście to niedobrze, że musiało do tego dojść i niedobrze, że rząd był niestabilny, bo upadek rządu to zawsze oznacza napięcia, to znaczy, że coś się złego działo. Mam nadzieję, że po powołaniu nowego rządu będzie znacznie lepiej.
Nie obawia się pan, że w przyszłorocznych wyborach na Ukrainie może zwyciężyć opcja prorosyjska, promoskiewska, ogólnie rzecz biorąc te grupy czy partie, które były skupione wokół Wiktora Janukowycza?
Obawiam się. Bardzo dużo zależy od uczestników pomarańczowej rewolucji, może najwięcej od pani Julii Tymoszenko. Czy ograniczy swoje wielkie ambicje?
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw PZU kończy pisanie raportu. Posłowie są zgodni, iż ministrowie skarbu z pańskiego rządu, zarówno Emil Wąsacz, jak i Aldona Kamela-Sowińska, powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. Co pan na to?
To jest bardzo, bardzo polityczne stanowisko komisji. Jestem przekonany, że opiera się to na jakichś zupełnie wątłych albo zmyślonych dowodach czy poszlakach.
Ledwie po pierwszym przegranym arbitrażu w Londynie rząd Marka Belki chce się układać z Eureką odnośnie do płacenia odszkodowania, czy aby nie za wcześnie?
Pewnie tak. Należy dobrze przyjrzeć temu, jak wygląda wyrok i jakie są możliwości dla Polski, dla strony polskiej, jeśli chodzi o wygranie tej sprawy.
Profesor Jerzy Buzek, były premier, obecnie eurodeputowany, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.